Cięte, jestem Nikodem. Witam w podcencie Ninę Nartrzej. Dzisiaj przedstawi streszczenie i recenz tej księgi. The Oligarch's Wealth and Power in the New Russia Davida. E. Hoffmana to księga non-fiction opisująca gwałtowny przemian Rosji po upadku Związku Radzieckiego. Autor, wieloletni dziennikarz Washington Post, pokazuje, jak w latach 90. podczas prywatyzacji państwowego majątku wyrosła niewielka grupa ludzi, którzy pouczyli ogromne pieniądze z wpływem politycznym. Księga skupia się na 6 postaciach, uwrodnich na Borysie Bieryzowskim, Michaju Chodorkowskim, Władimirze Kusińskim, Aleksandrze Smoleńskim, Juriu Łukowie i Anatoliju Czubajsie. Nie jest to tylko opowieść o bogaceniu się jednostek, ale takie analiza tego, jak słabe instytucje, media, banki i decyzje państwowe stworzyły nowy układ władzy. Hoffman tłumaczy mechanizmy, które doprowadziły do koncentracji majątku i do politycznych walk o kontrolę nad państwem. Przedstawić ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, jak rosyjska prywatyzacja stworzyła klasę oligarchów. Jednym z najważniejszych tematów księgi jest sposób, w jaki rosyjska prywatyzacja po rozpadzie SERPAR otworzyła drogę do błyskawicznego przejmowania państwowych aktywów. Hoffman pokazuje, że reformy wprowadzano w warunkach chaosu, słabych reguł i bardzo ograniczonej kontroli instytucjonalnej. Dzięki temu grupa przedsiębiorczych i dobrze ustawionych ludzi mogła zdobywać udziały w bankach, firmach surowcowych i mediach po cenach znacznie niższych od realnej wartości. Autor nie przedstawia tego jako zwykłego sukcesu rynkowego, lecz jako proces, w którym brak przejrzystości i polityczne przyzwolenie były równie ważne jak kapitał. To właśnie dlatego książka jest tak cenna, bo tłumaczy, że oligarchia nie powstała wyłącznie z ambicji kilku osób, ale z konkretnego systemu ekonomicznego, który premiował bliskie relacje z władz i szybkie przejmowanie zasobów publicznych. Po drugie, oligarchowie jako gracze polityczni, nie tylko biznesmeni, Hoffman wyraźnie pokazuje, rosyjscy oligarchowie nie ograniczali się do gromadzenia majątku. Ich pozycja rosła wtedy, gdy zaczęli wpływać na decyzje państwa, finansował kampanię, budował układy z urzędnikami i uczestniczył w rywalizacji o kierunek reform. Szczególnie ważny jest tu kontekst prezydentury Borysa Jelcina, kiedy prywatny kapitał, media i polityka coraz silniej się przenikały. Jak bogaci przedsiębiorcy stali silni formalnymi uczestnikami walki o władz, a ich interesy zaczęły oddziaływać na państwo niemal tak samo mocno jak interesy formalnych instytucji. To ważne, bo autor nie traktuje oligarchów jako bieżnych beneficjentów zmian. Pokazuje ich jako aktywnych architektów nowego pożytku, którzy potrafili przekształcić majątek w realny wpływ polityczny. Dzięki temu czytelnik rozumie, że w Rosji lat 90. granica między biznesem a państwem była wyjątkowo płynna. Po trzecie, rola mediów, banków i układów personalnych w budowaniu wpływów. Kolejny istotny temat dotyczy narzędzi, które umożliwiły oligarchom utrzymanie pozycji. Drzewo władzy tych ludzi opierała się nie tylko na własności przemysłowej czy bankowej, ale także na kontroli mediów, dostępie do kredytu i sieciach osobistych po Visa. Media były szczególnie ważne, ponieważ w latach politycznej niepewności pozwalały kształtować opinię publiczną i wspierał wybranych polityków. Banki z kolei dawały dostęp do przepływów pieniężnych i umożliwiały finansowanie kolejnych przejm. Autor pokazuje ten czar. Relacje między elitami nie były stabilne, lecz zmieniały się wraz z interesami i sytuacją gospodarczą. To sprawia, że książka jest nie tylko opisem ludzi, ale takie analitycznym studium sieci zależności, szewnteczków evnam. Uwpastwie o słabych instytucjach to właśnie prywatne układy zastąpiły reguły, a wtedy kontrola nad informacją i finansami staje się równie ważna jak formalne urzędy. Po czwarte, kryzys zmieniony cena decemen roku i rozpad mitu o nowym rosyjskim kapitalizmie, który ognałył krucha całego systemu. Hoffman opisuje, jak czynniejsze ekspansje, zadłużenie i spekulacyjne zachowania doprowadziły do załamania rubla oraz bankructw i strat majątkowych. Kryzys nie był więc przypadkowym wstrzem, ale konsekwencji modelu opartego na krótkoterminowym zysku, politycznych gwarancjach i zaufaniu do niestabilnych struktur. Dla oligarchów oznaczał on konieczną obronę swoich imperiów, ukrywania aktywów i walki o przetrwanie. Dla państwa był dowodem, że szybka transformacja bez solidnych reguł prawnych moje stworzy pozory nowoczesnego kapitalizmu, ale nie jego trwałe podstawy. Ta czyka Ciunki jest szczególnie ważna, bo pokazuje związek między prywatnym bogactwem a publicznym katastrofą. Hoffman nie opisuje kryzysu jako odrębnego epizodu, lecz jako moment, w którym ujawniły się wszystkie słabości rosyjskiego modelu transformacji. Putin i koniec pierwszej epoki oligarchicznej. Ostatni kluczowy temat to przejście od chaosu lat 90. do nowego etapu, który symbolizuje dojście Władimira Putina do władzy. Hoffman pokazuje, że wzrost znaczenia oligarchów wywołał takie reakcje państwa, które zaczęło próbować odzyskać kontrolę nad kluczowymi sektorami i nad sam polityk. W tej czuci Sienka staje Sin opowięci o ograniczaniu swobody wielkiego biznesu, który wcześniej był w stanie wpływał na wybór władzy i kierunek reform. Autor nie przedstawia tego jako prostego moralnego odwrócenia rol, lecz jako zmianę układu sił, w którym państwo zaczęło ponownie dominować nad biznesem. Dzięki temu czytelnik widzi, że oligarchia była zjawiskiem historycznie ograniczonym, związanym z konkretnym momentem słabości rosyjskiego państwa. To sprawia, że książka pomaga zrozumieć nie tylko lata 90., ale ten zarodłap z mniejszego, bardziej scentralizowanego modelu rosyjskiej władzy. The Oligarchs warto czyta przede wszystkim po to, by zrozumieć, jak wybiegała rosyjska transformacja po upadku komunizmu i dlaczego w jej wyniku powstał tak silny sojusz pieniędzy z polityk. To książka dla osób interesujących historii Rosji, ekonomii politycznej, mediami, prywatyzacji oraz mechanizmami budowania wpływu w państwach przechodzących gwałtowne reformy. Jej największą zaletą jest połączenie narracji biograficznej z szeroką analizą systemu. Hoffman nie zatrzymuje się na poziomie abstrakcyjnych procesów, ale pokazuje konkretne osoby i decyzje, które ukształtowały nowe elity. W porównaniu z wieloma innymi książkami o postsowieckiej Rosji ten tytuł wyronia się w czytelności, tempem opowieści i jednocześnie dbałości o tło polityczne. Daje nie tylko wiedzę o konkretnym okresie, ale ten szerszy lekcji o tym, jak słabe instytucje, pośpieszna prywatyzacja i koncentracja mediów, MOK stworzył trwałe nierówności oraz polityczne oligarchii. Jeśli chcesz nas wesprzeć, David Hoffman, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią.